Je nous revoyais 2 ans sous les toits de Paris. Les deux de gentils amoureux, mais c'est fait, j'ai déjà renoncé. On est là tous les deux, c'est pas vrai, c'est pas mieux, c'est pas vrai, c'est pas mieux. Je vais m'obliger pour me sevrer. Je vais me forcer pour t'oublier. Je vais m'engager à t'ignorer, à détester celle que j'aimais.
Tradycyjnie, jak przystało na relacje ze wszelkich konwentów, festiwali i całej reszty, przez cały dzień nawet gęby nie otworzyłem do gąbki, ale jest teraz wieczór sobotni po kolejnym dniu festiwalu Komiksowa Warszawa. Wokół nas gwar głosów i szum wiatru łapanego przez mikrofony. Jest ze mną Robert.
Tak, warszawska bohema tutaj.
Witajcie.
Robert jest twórcą komiksowym, cenionym zresztą, znanym z takich serii na przykład jak 48 stron albo Status 7, bądź z ostatniej produkcji porno z Straight to the Internet. Co ty teraz robisz?
Tak, co teraz robię? Układam się po przeprowadzce i rysuję storyboardy zasadniczo.
A jakieś komiksy, coś?
Coś raczej niż... Czekaj, niech powiem, chyba w tej chwili... Tak, jest zawieszony projekt Sztybora, jest twój komiks porno, jest komiks, który, o który poprosiła mnie, żebym narysował jedna dziewczyna z wydawnictwa Boom Studios. To jest taka jej historia rodzinna i strasznie mi przykro teraz, bo robię tego komiksu stronę miesięcznie. Chyba liczyła, żeby to robić szybciej, ale tak wygląda życie. Coś tam się niby robi. A z ciekawostek, w zasadzie usłyszałem taką akcję. Przyszedł do mnie Grzegorz Janusz i powiedział, że cały Dust to Dust jest, słuchaj, dostępny na skanlacjach. Prawie cały, w sensie 7 części z 8 jest już do ściągnięcia.
A 8 już wyszła?
8, no tak, już dawno. W ogóle to liczyłem, że dostanę drugiego trade, ale chyba zapomnieli o mnie. Także ten jest... A czekaj, może go dostałem? Muszę sprawdzić jeszcze pocztę, bo pocztę tak dziwnie odbieram.
A tego nie miało być 10 części?
A tak, właśnie, bo miało być 10 odcinków, ale chyba skróciło się do 8 i są trade'y po ten... Po 4 zeszyty. Tak to nie jest sobie. W ogóle chyba początkowo w ogóle miało być 12, ale to... Widać tam zresztą skrócenia, cięcia w akcji.
Tak. Jednym słowem, tak z komiksów w Polsce żyć...
Tak, opowiadałem komuś o tym ostatnio, że doszło do takiej śmiesznej sytuacji, że polskim wydawcom opłaca się drukować zachodnie komiksy, a polskim rysownikom opłaca się rysować zachodnie komiksy tam.
Może to jest sposób na to, żeby publikować Polaków w Polsce?
To trochę okrężna droga, taka jak tych, no, żołnierzy Andersa, nie?
No ale to wiesz, tak, ty odciągasz sukces na zachodzie, jest profit, a my mamy dużo zachodnich komiksów w Polsce, na rynku, jest profit.
Najpierw musiałbym jakoś obciągnąć ten sukces na zachodzie, a tutaj myślę, że to nie, właśnie w tym wypadku nie wiem, czy to znaleźliby się klienci na Dust to Dust, w sumie tam, no jeszcze, nie znam się, nie wiem, może by się znaleźli, ale nadal, znaleźliby się klienci to na ile, tam 1000 egzemplarzy może, tak w porywach zakładając, to ktoś musiałby, wiesz, kupić tą licencję, wydać te 1000 egzemplarzy, nie wiem, jakoś tak.
Jednym słowem, tak nie spodziewać się ciebie w komiksie w najbliższym czasie?
To trudno powiedzieć. No.
Krótkie formy, owszem, ale...
Krótkie formy, no pewnie tak. Już nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. Człowiek się spodziewa zawsze czegoś innego, niż potem wychodzi. Przepraszam, już trochę wypiłem, zrobił mi się filozoficzny nastrój. I ten, nie wiadomo, tego komiksu z amerykańskiego też się nie spodziewałem w sumie. Wyszedł tak niespodziewanie. Na tyle niespodziewanie, że z tego powodu zawiesił się projekt ze Sztyborem, czyli ten z zombiekami.
Dziękuję ci.
Jestem tu dupę przy wywiadach.
Kontynuujemy tutaj takie radosne rozmowy przed wejściem do lokalu z piwem. Nie uciekaj, Robert.
Ale ja byłem już tydzień temu. Nie wzywaj tej artylerii.
Nie. Znaczy nie, według planu to było 2 tygodnie temu, bo słuchacze będą tego słuchać dopiero za 5 dni, w stosunku do momentu, kiedy nagrywam.
I to być może nawet jednocześnie z oglądaniem odcinka Last Bolt.
A tak.
Nowego? A już Last Bolt idzie to, czego nie było w magazynie?
Idzie od...
Z tygodnia.
Nie, no,
już od
3 tygodni.
Jak to od 2. Jak już słuchacie, to...
Idzie od 2 odcinków, które idą co 2 tygodnie.
To ja muszę nadrobić, bo... A o czym rozmawiamy w ogóle? Jaki jest
generalnie podsumowujemy trzecią edycję festiwalu komiksowa Warszawa.
Mi się podoba, kupiłem komiksik i jest dobrze.
No właśnie, bo ja tak przyznam szczerze, że zawsze przynosiłem sterta, a tym razem przyszedłem do domu, z torby wyjąłem 3 ziny i jakąś darmówkę i tak, nie macie wrażenia, że jakoś tak premierowo było skąpo w tym roku?
Znaczy ja bardzo mało premier w sumie faktycznie wziąłem, bo ja mam, kurczę, z tego co ja wziąłem, to ja naprawdę wziąłem Hellboya i Usagiego, czyli Usagi to jest reedycja Mandragory, nowy Hellboy nowy i reedycję pierwszego, bo udałem, że nie mam tego, i żeby kupić, bo grzbiety nowe, więc trzeba zbierać.
Mniejsze.
Co jest mniejsze?
Jest trochę mniejsze. Jest,
no o kurwa, mam nadzieję, że wezmę.
Na półce
wszystkie,
wygląda źle.
To ja mam nadzieję, że... Kurwa, trzeba będzie na drugiej półce ustawić,
trzeba,
że wszystko gra.
Trzeba będzie kupować wszystko w reedycji.
No kurwa.
A przedstawiłbyś się tak, słuchaczu, z imienia?
Kuba. Witam wszystkich słuchaczy.
Przedstawiciel
wydawnictwa Taurus Media, ale też jeden z...
Koneksji rodzinne. No,
tak, przez koneksje rodzinne przedstawiciel wydawnictwa Taurus Media, ale również zajmuje się zakupem praw wydawniczych w naszym wydawnictwie, czyli przy okazji wyszukuje nowe tytuły, jakie mogą się pojawić na naszym rodzimym rynku.
Czyli ogólnie ściągasz komiksy z netu i patrzysz, które są fajne.
No właśnie, to dlaczego nie ma jeszcze drugiej części Nocturno?
Druga część Nocturno się pojawi, tak samo jak pojawią się następne komiksy Jasona,
tak,
tudzież
tak,
Jasona.
Szymon mówi, że pojawi się druga część Klezmerów. Mówi mi to od roku.
No, tak samo jak pojawi się zbiorcze wydanie V jak Vendetty. Nie,
i
naprawdę,
też Janek.
I naprawdę pojawi się. To nie jest ściema jakaś. Wszystko będzie w swoim czasie, po prostu w tym momencie przerzuciliśmy się i faktycznie to dość łatwo jest zobaczyć, że większość komiksów, jakie w tym momencie wydajemy, praktycznie wszystkie, poza Żywymi Trupami, to są komiksy europejskie, głównie francuskie. Na ten rynek się skierowaliśmy, ale to nie znaczy, że jesteśmy jacyś zupełnie zamknięci i cały czas szukamy nowych tytułów, a że z paroma rysownikami, twórcami mamy już kontakt, z takim właśnie Jasonem, Jasonem Jasonem czy Tonem Sandovalem, nie zamierzamy przerywać tego, będziemy kontynuować tylko i wyłącznie.
Jakbyś się ustosunkował do takiej no, od 2 czy 3 lat pojawiającej się regularnie, aż wręcz przerażająco regularnie, tezy, że jest zapaść na rynku polskim.
Zapaść jest dlatego, bo złoty wiek komiksu Egmontu się skończył. Tak, skończyło się wydawanie paręnaście komiksów miesięcznie. No może w tym momencie trochę przesadziłem, ale było dużo komiksów miesięcznie. W tym momencie jest trochę mniej. Po prostu złota era minęła, ale to nie znaczy, że jest gorzej. To nie znaczy, że jest... No, jest gorzej, ale nie jest źle. Na pewno nie jest źle.
Nie wiem, czy pamiętasz taki dowcip, jak to przychodzi lekarz do pacjenta i mówi: jak tam? Dobrze? No nie, ale lepiej. To dobrze, że lepiej. No ale lepiej, jakby było dobrze.
Bardzo śmieszne. Nie, żart nie śmieszy, przynajmniej mnie nie śmieszy, bo może się odwołuje właśnie za bardzo do naszych realiów, ale trzeba być dobrej myśli, można być tylko nastawionym na przód, tak, idziemy w przód, będzie tylko lepiej. A myślę, że naszą polityką wydawniczą w tym momencie pokazujemy, że jednak można. Fakt, mieliśmy parę wpadek, mieliśmy coś takiego jak Ja Wampir, co się potem okazało, że niestety...
Ale jak to jest, że historia o wampirach nie zapaliła w dobie Twilightu?
Nie, chodzi o to,
znaczy,
że...
Nie chodził do liceum?
Chodzi o to, że z Ja Wampirem po prostu tak się pomieszała sprawa, jeśli chodzi o prawa wydawnicze, że w tym momencie jest to zupełnie, ale to naprawdę zupełnie nieopłacalne na rynku polskim wydanie tego. Naprawdę dużo, dużo lepiej jest ściągnąć to sobie ze Stanów. W momencie, kiedy my mielibyśmy to wydać w takim samym nakładzie, w jakim było wcześniej, byłoby to co najmniej równowartością ściągnięcia, kupienia i ściągnięcia tego z rynku amerykańskiego.
Znaczy, gdyby to było równowartością, to jeszcze pół biedy.
Co najmniej równowartością, ale raczej
rynek
będzie...
Rynek przyzwyczaił nas do sytuacji, kiedy taniej jest kupić w multiversum oryginalne wydanie łącznie z przesyłką, niż nabyć
polską edycję w sklepie Gildi, więc proszę cię.
Nie, jest... To powiedziałem, że to jest w najlepszym wypadku. No tu to i niestety ukochana przeze mnie seria The Goon, czyli tam nasz polski zbir, no, kosztowałoby to tyle, że polski czytelnik nie byłby w stanie wydać tylu pieniędzy na komiks, tym bardziej, że naprawdę.
Zresztą polski czytelnik wciąga zagubione dziewczęta po 1,5 stówy.
Wiesz co, ale my też prowadzimy sklep komiksowy, ja naprawdę widzę, co się sprzedaje, ja naprawdę widzę, po ile się sprzedaje i mniej więcej potrafię ocenić, chociaż masz rację, zagubione dziewczęta jako preselling taki, o, tak, coś, co się wcześniej się rozpropagowało i w tym momencie ludzie płacą wcześniej, potem się dopiero drukuje, naprawdę jest nową drogą, jeśli chodzi o komiks. Można w tym szukać biznesu? Pewnie tak, biznesu.
Ja tak sprzedaję CMD Omnibusa. Robię zamówienia.
Los w preorderze. W preorderze było bodajże 200 sztuk miało być.
Tak, ludzie się bali, że, będzie, że nie będzie tych 200 sztuk, żeby był slipcase.
I chyba było ile? 400? Coś około...
No Jezu, nie chciałbym teraz skłamać, na pewno nie podam, ale na pewno, 300. Na pewno.
Na pewno ponad 300 i to wyskoczyło praktycznie w ostatnie dwa dni.
Tak, pojawiła się informacja na Onecie i...
Wszystkim nagle ścisnęło, tak, oczywiście, że nie będzie, więc... wzięli do roboty. Nie, Kajetan jest twórcą, jest autorem takim, generalnie głównie rysuje, ale również zdarzało mu się popełniać inne rzeczy. Jak ty oceniłbyś rynek z punktu widzenia twórcy, bo jak oceniają go wydawcy, to już wiemy.
Rynek polski, polskiego komiksu.
No jesteśmy w Polsce, więc zasadniczo tak.
Jest coś
nie wydaje
takiego?
Mi się, przepraszam, bez urazy, ale nie publikujesz jeszcze na Zachodzie.
Nie, no słuchaj, rynek, nie wiem, czy to można nazwać rynkiem. No jest grupa jakaś zamknięta fanów, którzy regularnie te komiksy kupują, którzy w większości się znają. Do tego dochodzi parę jakichś ludzi z tak zwanego zewnętrza. Natomiast, no cóż, biednie jest, ale mi się wydaje, że kto tak powiedział? Bodajże Truściński powiedział tak kiedyś.
Że... Truściński młody, świetnie zapowiadający się.
Tak, jak
zapowiada świetnie do tej pory.
Zapowiada od 5 lat się
już nie
zapowiada.
Ale zapowiada świetnie różne rzeczy, których nie robi.
Truściński powiedział, że to jest taka sinusoida, prawda? Że lata 90. to był ten tak zwany boom.
Odkrył Amerykę.
Tak, a później zapadka. No to czekamy na tą na wzrost. No zobaczymy, może znowu, może trzeba czegoś takiego, co...
Wiesz co, boję się troszkę, że jeżeli mówimy o sinusoidzie, to się może okazać, że szczytem sinusoidy były lata 80., a jej dnem okres lat 50. w polskim komiksie. No ale właśnie schodzimy w dół.
Trudno przewidzieć przyszłość, prawda?
Być może jest tak, że my dopiero z perspektywy następnych 10 lat będziemy wiedzieli, co jest szczytem sinusoidy. Być może, wiesz, może będzie gorzej.
Czy tobie się, przepraszam, wydaje, że ja mając lat 43 będę się bawił w wydawanie komiksów?
A w co będziesz się bawił mając lat 43?
Właśnie nie wiem. W to się będziesz bawił mając
lat 43? Nie będę grał w Wolfa.
Znaczy podejrzewa, że strasznie mogą podrożeć kostiumy po kraka z suwakiem na buzi i w to możesz się już nie móc.
Tak bardziej w twoim stylu.
Ale co, pokrak?
No,
ja już mam, tylko się już nie mieszczę.
Ale będziesz wydawał komiksy?
Ten, który był w tym słynnym filmie puszczonym na stypie. Nie,
tak. Więc ale... ja będę w ten...
Ale będziesz wydawał komiksy? W wieku 43 lat będziesz
nie.
wydawał komiksy?
Ludzie nie żyją tak długo. Ja jestem punktem granicy. Przepraszam, nikt nie może być starszy ode mnie.
Będziesz wydawał graphic novels.
Graphic novels?
Graphic novels.
O, to się... Który ty jesteś miesiąc?
To się może
miesiąc.
Miesiąc jest starszy?
Na który jesteś miesiąc?
Wrzesień.
Czerwiec.
Lipiec, jeśli ma to coś do rzeczy.
Sierpień, ale ja jestem w ogóle 89.
To przepraszam.
Ja mam koleżankę, która się urodziła w kwietniu, czyli jest jakby najstarsza z nas wszystkich.
Ale nie ma jej tutaj.
Nie ma jej tutaj. Ale nie ma jej w szpitalu czy coś. Już ten wiek.
Nie, to nie szpital, to się nazywa hospicjum teraz.
Ale w sumie tak.
Jakie było pytanie?
Była w Indiach, złapała jakąś chorobę, więc może do niego wylądować.
Tak jak polski rynek.
tak, tak, to znaczy, wiesz, to jest tak, no ludzie teraz patrzą na komiksy, prawda, jesteśmy na targu książki, przechodzą, przeglądają, nie rozumieją, nie znają tego kodu, nie wiedzą, jak to się czyta. No ale to trudno ich za to winić. Może trzeba też, może my musimy się trochę nagiąć, bo to jest też takie myślenie, wiesz, na zasadzie, ja robię swoje, a wszyscy, prawda, mają...
Ale to co, przepraszam, to znaczy, że musimy w Polsce zrezygnować z momentów, z takiej sytuacji, w której mainstreamem jest underground, trzeba pójść w Braci Kmiołków i w Białego Orła?
Mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, znaczy, że... Może... Znaczy niekoniecznie to jest dobry przykład, bo znaczy, nie wiem, właśnie, bo nie czytałem.
No, bo chłopaki robią serię, która odwołuje się sentymentem do okresów w mainstreamie amerykańskim, z którego nawet mainstream amerykański teraz sobie drwi.
Owszem, znaczy nie znam komiksu, nie czytałem, nie chcę się wypowiadać, ale wiesz, no mainstream jest szerokim pojęciem, no to można zrobić w mainstreamie rzeczy naprawdę wybitne i może nie ma tutaj przykładu w Polsce, ale może najwyższa pora, żeby w końcu się pojawił. Ja w tej chwili robię komiks, prawda, mainstreamowy.
Jaki to był? Taki nerwowy śmiech.
Portal. Mainstreamowy komiks, który mam nadzieję, że będzie czytany. No zobaczymy, no.
Zgodzę się z kolegą, że brakuje w Polsce komiksu mainstreamowego, bo jest dokładnie taka sytuacja, o jaką ty opisałeś, że przeważa komiks w estetyce undergroundowej.
Ja od razu taką kryptoreklamę zrobię. Uważam, że Taurus Media wydaje właśnie komiks środka, w tym momencie komiks przygodowy, na przykład Long John Silver, tak? Bardzo dobry.
Ale mam nadzieję, że bardzo dobry, bo dzisiaj dwa tomy kupiłem. I
bardzo się cieszę.
I wiem, gdzie
ja dzisiaj kupiłem Jorgiego z Kultury Gniewu.
Czytałem, że Jorgiego.
Że może mi się spodobać, jeżeli lubię starą fantastykę.
Oczywiście, że może ci się spodobać. Nie, jak lubisz polskie science fiction, tak, to ci się spodoba. Na pewno.
Lubię.
Na pewno. No to już wiesz, że kupiłeś.
Nie bardzo. Głównie Dukaja, który nie jest starym polskim science fiction, ale uważam, że ma moc.
No, ale jeśli wracając do polskiego komiksu, musi być jedna rzecz wytworzona, taka, która jest na przykład we Francji czy w Belgii. Musi być pokolenie jedno, które czyta komiks i które przekaże to czytanie komiksu następnemu pokoleniu. We Francji dziadek czyta, ojciec czyta. Ja też kupuję komiks i
czytam. Chcesz zasugerować, że pokolenie JP2 komiksu nie czyta?
No właśnie, pokolenie JP2, tak? Czy JP2 to jesteśmy my w ogóle?
Tak?
To jesteśmy
nie,
my?
Nie.
No dobrze, no a ja?
Ja jestem pokoleniem Power, reprezentowanym przez Annę Muchę, ale kiedyś wyczytałem w gazecie.
Tak, tak, okay. Boli.
Tak, tak,
boli blok. Boli blok. Następna kryptoreklama.
Nie, żebym jakoś tak personalnie jej nie lubił, bo kiedyś ją spotkałem i w zasadzie wydawała się normalna, natomiast nie identyfikuje się.
No dobra, ale ogólnie tak, my czytamy komiks, miejmy nadzieję, że zaszczepimy to naszym dzieciom, jeśli będzie następne pokolenie czytaczy komiksów,
wiesz, może być tylko... Problem polega na tym, że moja córka, która lat teraz ma 5, zacznie czytać sama najwcześniej za rok, a kupować sama prawdopodobnie za następne 5.
No świetnie, ale od ilu lat trwa we Francji czy w Belgii miłość do komiksu, tak? To nie jest coś, co się rodzi z dnia na dzień. Po prostu to musi potrwać. Żbiki umarły śmiercią naturalną, bo był moment posuchy w komiksie. W tym momencie, jeśli będziemy regularnie tworzyć, wydawać komiksy, może być naprawdę tylko lepiej.
Słyszałeś, Robert? Tworzyć. Najpierw padło tworzyć, a dopiero potem wydawać. Co z tym rycerzem Jankiem?
Jest stworzony, czyli napisany.
Co zmieniło się od momentu, kiedy nagrywaliśmy z typem?
Igor mnie przepraszał.
Widziałem Igora dzisiaj, żyje podobno.
Tak, podobno żyje. Okazało się, że żyje i wciąż chce to zrobić, więc...
Chce to zrobić, to nie brzmi, jakbyśmy mówili o
tym. W ogóle jak długo trwa ten program?
Jak długo trwa ten program? Trwa tak długo, jak ja zdecyduję.
Igor jest po drugiej stronie ulicy, może się zacząć tłumaczyć.
On nie poszedł z Konradem do Żabki?
Stoi tam ten koleś w szaliku i krótkim rękawem.
Ale ty sobie nie za ulicą w ogóle. Dem to jest w ogóle ciekawy przypadek, bo sprzedaje duże ilości naraz psów.
Nie, bo sprzedaje wszystko, cały nakład.
Tak, ale on trafia, wiesz co? Mam wrażenie, że on trafia w taki target typu Gimbaza z Quake'a.
Bardzo ładnie określony.
Bardzo duży, płodny target. I w dodatku, zdecydowanie. W tym zasadzie mam please, ma kasę, żeby raz do roku kupić.
Już we Francji to się nazywa TTF.
Nie jesteśmy we Francji, niestety.
No tak, no u nas, nie wiesz, no, jaki kraj taki TTF, tak.
No i ten segment zamkniemy tym przykrym stwierdzeniem, a ja pójdę uzupełnić sobie piwo.
Zawsze, naprawdę. Tak. Ale w temacie czego?
Mateusz, twórca.
Wszystkie filmy, to naprawdę składasz tak idealnie.
To ja. Czy to jest prawda, że ty rzuciłeś robotę na etat, żeby robić gry w internecie?
Tak.
Ty czy Converse?
Nie, to ja.
To ty. Rozumiem, że decyzja była słuszna.
Tak, decyzja była bardzo słuszna. Do dzisiaj z tego żyję, że tak powiem.
Do jakiego stopnia?
To było w 2008 roku, minęły już 4 lata i jeszcze jakoś żyjemy. Wszyscy żyją i wszyscy są w miarę najedzeni, więc jest okej.
Do tej pory, jako użytkownik właśnie takich gier, mówię, że on może na mnie zarobić. Czytam wszystkie reklamy, które są przy jego grach.
No dobrze, ale kwestia jest taka, gry są po angielsku. Byłby rynek na coś takiego nasze rodzimy?
Znaczy, niekoniecznie, wiesz, bo jednak Polska to jest taki mały kraj w środku Europy, a gry idą całkowicie globalnie. No, jednak najbardziej globalnym językiem jest angielski, w związku z czym one są po angielsku. One docierają do największej ilości odbiorców w ten sposób. My kompletnie nie robimy na rynek polski i kompletnie nie myślimy w ogóle lokalnie. To idzie, wiesz, to idzie wiralowo po całym świecie.
Ale troszeczkę kanibalizujecie na przykład polskie środowisko twórców komiksowych, rysowników, podbierając ludzi, którzy mogliby napierdalać nowe Torgale do robienia gier.
Ale dlaczego nie?
Ale zauważ, że my ich nie podbieramy na zasadzie takiej, że oni mogą robić Torgale za darmo, tylko mogą robić gry za pieniądze.
No właśnie.
Że tak powiem, poniekąd powiem górnolotnie, staramy się utrzymać naszych rysowników, żeby się utrzymali z tego, że rysują coś, co jest w miarę komiksowe.
Robisz dalej komiksy?
Tym bardziej, że my dajemy im szansę, dajemy im szansę do tego, żeby robili to, co lubią robić. My im na przykład nie narzucamy tego, co mają robić. My mówimy, słuchaj, rób to, co ci w duszy gra, to tak zrób.
Ty, Mateusz, masz sporo albumów na koncie, jeżeli się przyjrzeć tylnej stronie okładki najnowszego albumu, który twoim nazwiskiem jest sygnowany.
Stwierdziłem, że to już czas. Stwierdziłem, że to już czas, żeby z tyłu walnąć zbiór okładek.
Na ile...
Łatwiej później sobie zebrać, tak jak na zasadzie Pokemonów, Catch 'em All, po prostu masz rozpiskę, ile jest tych albumów.
A trafiliśmy dzisiaj klienta na stoisku, który dywagował nad dwoma dniami, tak zastanawiał się, mam, nie mam, no bo na morzu to na pewno nie mam, to wezmę, a to tak nie wiem.
Widzisz, i bardzo dobrze.
Ale robienie komiksów w Polsce generalnie, umownie nazwijmy to, nie popłaca.
Nie popłaca i według mnie to bardzo dobrze, że nie popłaca.
Ale powiedzmy.
Dlaczego?
Dlatego, że dzięki temu, że w tym nie ma pieniędzy, nie ma jakiejkolwiek kariery pieniężnej, zajmują się tym ludzie, którzy strasznie kochają ten komiks, dlatego, że po prostu, wiesz, bezinteresowy, to jest bezinteresowna miłość, rozumiesz?
Myślisz, że dzięki temu jest lepszy?
Każdy w Polsce, prawie każdy, ma obowiązek nauki języka angielskiego. Jeśli ja uczę się po angielsku i uczę się na komiksach z Górnika.
Obowiązek nauki, a znajomość języka to są dwie różne rzeczy.
Dobra.
Wiem coś o tym, bo jestem z wykształcenia nauczycielem.
Dobra, z własnej woli chcę się uczyć języka angielskiego, bo wiem, że to jest język uniwersalny. To jest jak łacina średniowiecza. I ja mam obowiązek znać ten język, jeśli chcę cośkolwiek zyskać. Jeśli ja, znając angielski, uczę się na grach człowieka, który jest z Polski, to wiem, że muszę znać angielski, żeby znać Polaka, tak? I ja się nauczę na jego grach języka angielskiego.
Dziękuję.
Ja znam tylko dlatego, że znam angielski.
Możemy wrócić do komiksu?
Jest to poniekąd prawda, no, z tym angielskim. No. Ale do komiksu...
Znaczy,
jakby nie było, jeśli chodzi o polskich komiksiarzy, należycie do stosunkowo wąskiej grupy ludzi, którzy wyszli jednak poza środowiskowe getto. Na zachód tak zwany umowny.
No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że wyszli. Jeżeli ktoś jest w stanie zarobić, to jeżeli ktoś... Znaczy wiesz, ja też bym chciał, bardzo bym chciał, żebyśmy żyli w takim kraju, w którym ja bym mógł na przykład rysować komiksy, dostawać za to pieniądze i z tego żyć. Byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Nie?
Czyli rozumiem, ale, że sytuacja, o której mówił ostatnio Tadeusz Baranowski, że cytuję z pamięci, wydawca proponuje mi 4,5 tysiąca za album, który ja robię 2 lata.
Wiesz co, nawet jest inaczej. To nie jest na przykład 4,5 tysiąca raz na 2 lata, ale powiedzmy 4,5 tysiąca raz na pół roku. To i tak nie jest pieniądze, z których możemy wyżyć, tak? jeżeli powiedzmy szybkie rysowanie albumu trwa powiedzmy pół roku, tak, 3 miesiące, 4, 5, powiedzmy rozszerza się do 6, to i tak nie są to pieniądze, za które możemy wyżyć, tak, te 4,5 tysiąca.
No nie, nie, nie.
No, nie. Czyli wiesz, w związku z tym ja na przykład wolę robić komiksy za darmo, nie? Dla mnie to jest naprawdę strefa, która jest po prostu nie ma związku z pieniędzmi.
Nie ma. Czyli robimy to, co kochamy.
Dokładnie, dokładnie. Robimy to, co kochamy.
To jest taki, no powiedziałbym, bardzo silny etos.
Nie, to nie jest etos. To jest po prostu, wiesz, no, jakieś takie bardziej artystyczne podejście do sprawy, tak? Nie wiem, jak to określić do końca, ale po prostu to, że ja robię komiksy, to jest, nie wiem, no to może nie powiem powołanie, nie? Tak górnolotnie. Ale czuję, że muszę robić komiksy. No, po prostu, wiesz, raz na jakiś czas wyskakuje w głowie historia, którą muszę narysować, tak?
No właśnie,
Tomek. Ale to
jest...
nawet nie o to chodzi, że czy to się ukaże, czy się nie ukaże. Po prostu, wiesz, komiks zostaje narysowany i dla mnie to jest koniec, tak? Dla mnie to jest jakby skończona rzecz. Czy on się zostanie
wydany, tak jak
czy nie zostanie wydany.
To, o czym mówił dzisiaj na spotkaniu Poland, że jeżeli coś zrobisz, to jest trochę tak... Robisz strony tak jak dzieci. To są twoje dzieci. Jeżeli one ostatecznie nie ukażą się w druku i ludzie ich nie zobaczą, znowu w jakiś sposób pogrzebane, to tak naprawdę masz poczucie straty.
No niby tak, ale z drugiej strony, wiesz, to chodzi, to jest kwestia tego, czy cieszysz się z tego, że narysowałeś, czy dopiero radość przyniosłoby ci narysowanie i pokazanie komuś. Rozumiesz?
No to wchodzimy w pytanie, na ile dzieło samo w sobie jest istotą, a na ile jednak, znaczy, musi być interakcja z odbiorcą.
Troszkę inaczej. Na ile dzieło bez odbiorcy jest dziełem, tak?
Właśnie o to
na
pytałem.
Ile dzieło bez odbiorcy jest dziełem?
No właśnie, no ale
dla
jest...
mnie oddział...
Rozmawiaj z nim, on to myśli wszystko w internecie, tak. I cię
Michał twórca.
Ogłupić cię po prostu. On cię po prostu wytnie, wiesz, wszystkiemu przyjemnemu słówka.
Panie Michale.
Wszystko resztę wywali i będziesz po prostu,
panie
wyjdziesz, Michale, na durnia. W internecie panie na durnia wyjdziesz.
A jakbyś nie wydawał tych swoich komiksów, czy ty byś się dalej rysował? Powiedz mi.
Ja zawsze marzyłem o tym, żeby być zwykłym subiektem.
Ale rysowałbyś dalej komiksy, nie? A jakbyśmy się znaleźli z powrotem w latach 90., gdzie kurwa nic się nie ukazywało, rysowałbyś komiksy, nie?
Marzyłem o tym, żeby sprzedawać różne rzeczy. Buty albo rzepę.
Rysowałbyś komiksy, kurwa, rysowałbyś komiksy. Przecież.
Rysowałbym komiksy o rzepie.
Miałbyś historię w głowie, miałbyś. Chciałbyś się narysować, narysowałbyś.
Mógłbym
no nie
się wstydzić.
Mi, kurwa, że nie, proszę cię, no nie niść mi, kurwa.
Do kłótni między Mateuszem a Michałem zaraz wrócimy, ale jest z nami Tomek. Tomek, który był redaktorem takim technicznym pisma Karton. Tomek, co się stało?
Zmiana. Duża zmiana. Przede wszystkim jedna podstawowa zmiana. Przychodzę z freelancerki na etat i się okazuje, że...
Okej, kurwa.
Że pieniądze nie idą w parze z rysowaniem, składaniem komiksów. Jeżeli chcę się zająć komiksami, schodzi to mocno na margines, totalny margines. Boli mnie, że mam jakieś historie do narysowania, mam czas ograniczony, kiedy mogę się tym zająć. Nie tylko narysować, ale i złożyć do wydania.
No właśnie, bo mniej więcej 3 lata temu rozmawialiśmy w wywiadzie na Gnieździe Światów o komiksie, który gdzieś tam leży i jest planowany. Potem wystartowałeś w internecie z serią Nagle uderza meteory, człowiek spierdala do kanałów i minęło 8 miesięcy.
I bardzo mnie to boli, że nie rysuję dalej. Minęło 8 miesięcy, zrobiłem kilka reklam dla Winiar, zrobiłem nawet nie kilka, ale dużo reklam. A komiks umiera. To jest bolesne, bo komiks się robi za darmo. Jest ciśnienie. Chciałbym to rysować dalej, ale w momencie, gdy mam wybór zapłacić rachunek za internet, za mieszkanie, za coś kolejnego, to potem wybieram. Nawet nie tylko pracę, ale nawet freelancerkę po godzinach na rysowanie komiksu o papieżu, czy na rysowanie komiksu o jakimś...
Papieżu to chyba Rafał Szłapa rysował.
Też rysowałem dla Fundacji Papieskiej.
A dla komiksów tych, które mi nie cisną, te które leżą na wątrobie i na sercu, czasu zostaje naprawdę bardzo mało. I
co się dzieje z ostatnim kartonem? Jest złożony, gotowy, poszedł do druku?
Jest złożony, prawie gotowy, bo jeszcze poprawki na nim leżą. Chciałbym go pokazać paru osobom online, ale pomysł jest taki, że wszystkie wrzucimy online kartony, no bo teraz zbliża się ostatni, zamykamy ten temat, zmienia się też trochę rynek komiksowy na torrentach, na wszystkich możliwych mediach, do ściągnięcia będzie karton. Papierowa wersja dla tych, którzy chcą, na pewno będzie dostępna. W przeciągu 2 tygodni pojawi się karton ostatni, zamykający teoretycznie serię magazynu Karton. Serie, które się w nim pokazywały, czy będą się pokazywać dalej gdziekolwiek, to kwestia autorów. Ja od strony technicznej mogę zapewnić, że kto nie kupi go papierowo, to będzie mógł go przeczytać online za darmo. Papierowo będzie standard 5 zł dalej.
Dziękuję.
Ale on jeszcze
Daniel,
nie pokazuje, tylko,
Daniel, twórca komiksowy, zajęty co nieco, ponieważ Karol, również swego czasu twórca, robi mu iPhone'em udawane zdjęcia z Polaroida. Wygrałeś tablet.
Wygrałem tablet, zupełnie przypadkowo. Za pierwsze miejsce w bitwie komiksowej. Bardzo, bardzo super pomysł, bo przełamano wreszcie formułę. I też ta długi, ta monotonia, to wszystko zostały przełamane właśnie technologią, czyli tablety, co bardzo ułatwiło zadanie użytkownikom. Mogliśmy szybciej się dostosowywać do nie wiem, pomysłu. Właśnie, jeśli coś nie wyszło, to szybko można było wykasować jeszcze.
Proszę z tym piwem wejść albo do lokalu, albo przestać pić alkohol.
Dobrze.
Ale nam to nie trafiło. Tak.
Dali do wiwatu.
No i poza tym bardzo ciekawym dodatkiem były bitwy właśnie raperskie, które bądź co bądź jakby są... Z tego pomysłu wyszły bitwy komiksowe. Może wejdziemy, bo faktycznie nas zaraz zaresztują.
Państwo wybaczycie, ale musimy dokonać przegrupowania. Za chwilę będziemy kontynuowali program.
Danielu, wygrałeś?
Wygrałem właśnie. Udzielam wywiadu. No. Bardzo wam dziękuję. Tak, no właśnie i dodatek raperów bardzo, bardzo udany, więc bardzo mi się podobała ta kombinacja, było żywo, dynamicznie, ciekawie i zabawa dla wszystkich, i dla uczestników, i najważniejsze dla publiczności, co różnie zbywało wcześniej.
Myślę, że na tym powinniśmy ten odcinek zakończyć. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Zdaję sobie sprawę z tego, że część z was słuchała tej, no, dosyć chaotycznej, ale takiej bardzo żywej relacji z afterparty po festiwalu Komiksowa Warszawa w konkretnym celu. Więc teraz będzie scena po napisach dla tych, którzy jeszcze nie wyszli z kina. Muszę przyznać, że generalnie rzecz biorąc, jestem zaskoczony, bo wyjątkowo dużo odpowiedzi na pytanie o nazwę forum, na którym narodził się magazyn Kolektyw, przyszło błędnych. Mniej więcej 40% osób odpowiedziało, że chodziło o forum Polskiego Centrum Webkomiksu, co odpowiedzią dobrą nie jest. Natomiast 60% respondentów udzieliło odpowiedzi dobrej, która generalnie rzecz biorąc pojawiła się już na początku odcinka Stypa i potem została powtórzona. Chodziło oczywiście o forum Gribojedów. I zgodnie
z tym, co zapowiedziałem. Spośród osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi, metodą losowania wyłoniony został zwycięzca. Wiemy więc już, że był to mężczyzna. Z niekłamaną przyjemnością mogę poinformować, że komplet magazynu Kolektyw, wszystkie 10 numerów w stanie fabrycznie, magazynowo, powinienem powiedzieć, nowym, wygrał Kamil Piętak. Gratuluję. Nagroda zostanie dostarczona pocztą.